8:41. Panie i panowie, dżentelmeni z formacji Twin Peaks jeszcze dzisiaj się pojawią. Niewykluczone, że również gwiazdy rocka i polskiej estrady formacja Lombard, ale gości ci u nas dostatek. Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień
Mogę
dobry,
powiedzieć, panu. Nasz łaskawca i dobroczyńca, bo przecież tutaj leśne kolejki. No właśnie. Dwie nazwy fantastyczne. Nadleśnictwo Hajnówka i Leśne Kolejki. Leśne Kolejki, czyli, panie Mariuszu?
Czyli to taka główna atrakcja chyba w Puszczy Białowieskiej, taka nasza flagowa jakby produkt tutaj Lasów Państwowych na tym terenie. Jest to 11 kilometrów torów położonych między Nadleśnictwem Hajnówka, mieszczącym się w Hajnówce, a miejscowością Topiło oddaloną. Jest to bardzo atrakcyjna rzecz na tym terenie, bo w tym czasie tutaj jak jesteśmy, odbywa się sprzedaż biletów nawet. Pierwszy kurs będzie o 10, następny będzie o 14. Mnóstwo ludzi się przewija, w ciągu roku około 20 tysięcy osób nas odwiedza i korzysta z tego, z tej naszej atrakcji.
Ale powiem szczerze, jesteśmy tutaj od godziny 6 z minutami. Zainteresowanie również o wczesnych porach. Ludzie przychodzą, robią sobie fotografie, turyści, rowery.
No oczywiście, bo cała tutaj infrastruktura w nadleśnictwie służy tutaj edukacji oraz promocji lasów państwowych. Tutaj ludzie mogą się zapoznać z historią tych kolejek, mogą zapoznać się z naszą pracą, zapoznać się z przyrodą w Puszczy Białowieskiej. Mamy ekspozycję na terenie nadleśnictwa. No a tak o wczesnych porach, no to jest podyktowane tym, że jest ograniczona ilość miejsc na tych kolejkach. Niestety prowadzimy taką sprzedaż bezpośrednią, ponieważ jest to najbardziej sprawiedliwa sprzedaż, jaką można wymyślić. Kto zaplanuje, kto będzie miał czas i pomysł na to, żeby pojechać tą kolejką, no musi jednak się postarać o to, bo to jest naprawdę duża atrakcja.
Ci wszyscy, którzy widzieli zapowiedź dzisiejszego poranka, to pierwszy poranek, wielka majówka Radia Wnet pod niebem Podlasia, mogą zobaczyć tą czarną ciuchcię, bo tam obok usytuowana była nasza flaga, flaga Radia Wnet, która ponownie gdzie? W tym pięknym tyglu, trójkącie gdzieś między Białowieżą, Teremiskami a Hajnówką. Wynotowałem sobie taki cytat. Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka. Polscy leśnicy chcą chronić puszczę taką, jaką znamy, z zachowaniem jej bioróżnorodnego bogactwa przyrodniczego, które ukształtowało się zarówno dzięki ochronie biernej, jak i czynnej. Opiekują się nią od ponad 90 lat. To były moje ostatnie słowa, kiedy kończyliśmy rozmowę w ostatni piątek miesiąca lipca. Ubiegłoroczna trasa Radia Wnet w 80 dni dookoła świata. Tym zakończyłem, mówiąc do zobaczenia, bo Radio Wnet, wolne media Wnet mają swoje interpretacje i nawiązania i u nas zawsze jest ciąg dalszy, tak jak było z kopalnią Krupiński, tak również z Puszczą Białowieską. Przyszedł, panie Mariuszu, dzień 17 kwietnia bieżącego roku, wyrok Trybunału. Źle nie jest, dobrze wcale. Czytając ten opasły dokument, powiem szczerze, nie uważam się za jakiegoś ułomnego, kalekiego człowieka, natomiast po odczytaniu kilkukrotnym tego dokumentu nie rozumiem absolutnie niczego.
No, wyrok jest taki, jaki jest, jest niekorzystny dla Polski, no ale znaczy dla Polski zarzuca nam się pewne jakieś odstępstwa od praw i przekroczenie jakieś, ale ja uważam, że ta praca tutaj została oceniona dosyć nieobiektywnie, bym tak delikatnie to ujął. Nasza praca polega na tym, żeby ten drzewostan, czyli ta puszcza była trwała i miała ciągłość i w czasie, i w przestrzeni. Dlatego te nasze wysiłki tutaj ukierunkowane na zachowanie tego dobrostanu, jaki tutaj mamy, nie zakończą się prawdopodobnie na wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Oczywiście będziemy dostosowywali się do prawa unijnego, ale jednocześnie wiemy, że ta nasza praca jest ukierunkowana na dobro i dla Puszczy, i dla społeczeństwa lokalnego. Więc tutaj jakbyśmy nie mamy żadnych, niczego nie mamy sobie do zarzucenia. Praca wykonywana była bardzo intensywnie w tamtym roku, ale to nie znaczy, że ona została ukończona. Jeszcze dużo przed nami, jeszcze dużo spraw, które tak jakby nie zostały uregulowane tym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Z tym wszystkim będziemy musieli się zmierzyć, bo tu jest i obszar UNESCO, i sieć Natura 2000. Jest dużo sprzeczności, jest dużo jakby rzeczy, które w regulacji prawnej nie jest jasne dla nikogo, ani dla nas, ani dla przyrodników, ani dla chyba prawników, więc pewnym rozwiązaniem jest ta propozycja generalnego dyrektora Lasów Państwowych, że w ciągu 2-3 lat powstanie kompleksowe zarządzanie tym obszarem. I myślę, że w tym kierunku będziemy tutaj dążyć i będziemy wypracowywać metody zarządzania, jak i ochrony.
A gdyby rozwinąć ten motyw, z czym będzie związane to kompleksowy plan zarządzania?
No myślę, że musimy przedstawić jakby te wszystkie nieścisłości i te sprzeczności, które tutaj są ze sobą, w sposób taki, znaleźć takie rozwiązanie, żeby to było obszar, którym można zarządzać, bo w tym momencie jakby wyklucza się nasze prawodawstwo polskie z unijnym.
No właśnie, ja często wskazuję przykład dla mnie taki chyba najbardziej obrazowy, czyli ja zawsze pokazuje to, co wydarzyło się w Rospudzie. Oczywiście natura ma to do siebie, że jest ekspansywna, natomiast życie z naturą polega na tym, aby sobie wzajemnie nie szkodzić. Człowiek, natura. Pojawiają się głosy, że być może po wprowadzeniu tych wszystkich wyroków Trybunału z dnia 17 kwietnia, być może to samo stanie się tutaj z Puszczą Białowieską, również z tymi gospodarstwami leśnymi, Browsk, Białowieża, Hajnówka. Możemy się obawiać, że tak się stanie, gdyby włodarze Unii Europejskiej i sędziowie Trybunału chcieli to wprowadzić w 100%.
Znaczy tutaj są sprzeczności nawet z prawodawstwem i w polskim, jak i europejskim, bo żeby taki obszar powołać, czyli ten park narodowy na całym obszarze Puszczy Białowieskiej, jest potrzeba zgodów samorządów. Z tego, co orientuję się, samorządy nie wyrażają takiej woli, no jak również 90% społeczeństwa, bo była taka prowadzona ankieta tutaj na terenie powiatu hajnowskiego, uważa, że stan, który mamy dzisiaj, czyli podzielenie tej ochronności biernej i czynnej, jest jakby stanem najbardziej pożądanym przez społeczeństwo miejscowe i jest tutaj miejsce i dla Lasów Państwowych, i dla Parku Narodowego. No a zarazem dla mnie jako leśnika jest to bardzo racjonalne podejście do tematu, ponieważ mamy tutaj do czynienia jakby z rozproszeniem odpowiedzialności, tak, bo tutaj zachowanie takiego podejścia gwarantuje nam jak najbardziej zrównoważony rozwój tego miejsca, tak. Tutaj jeżeli jedna strona się będzie myliła, to jest ta część chroniona biernie, gdzie możemy obserwować, gdzie natura sama działa bez ingerencji człowieka, a na drugiej części chronimy tą bioróżnorodność, podchodzimy czynnie i aktywnie do ochrony siedlisk, tak jak zaleca nam to dyrektywa siedliskowa i ptasia.
Pan Mariusz Agijczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Dzisiaj poranek wnet 1 maja, w dniu świętego Józefa Robotnika, jak się popularnie u nas na wschodzie mówi. Czy to Zamojszczyzna, czy to Podlasie. Leśne kolejki, tu jesteśmy i rozmawiamy o Puszczy Białowieskiej. Rzecz bardzo ważna, bo teraz trzeba jeszcze taką glosę postawić. Ta wieloletnia gradacja kornika uśmierciła już co najmniej milion, może milion...
800 nawet.
Nawet 1 800 000 już, tak, możemy mówić, od momentu wykrycia tych pierwszych chorych świerków. I jak gdyby ta ekspansja trwa. I co dalej? Czyli teraz po wprowadzeniu tych wyroków Trybunału nie będzie tej czynnej ochrony puszczy?
Myślę, że będzie, tylko jesteśmy w takim punkcie teraz w historii puszczy, że po prostu musimy podejść do tego kompleksowo. To już nie można jakiś użyć rozwiązań tymczasowych. Tutaj potrzeba ten program zarządzania opracować na długoletni. Nie możemy się opierać, że będziemy pracować z roku na rok. Podejście musi być kompleksowe i służące nie tylko dobru przyrodzie, ale również lokalnej społeczności i turystyce.
Rzecz bardzo ważna, to co może zastanawiać i co może dziwić osoby, bo z jednej strony o Puszczy Białowieskiej w mediach, czy publicznych, czy komercyjnych, to są takie medialne strzępy meldunków, że mówi się o wycince, o sabotażu, o niszczeniu puszczy. Natomiast będąc tutaj, okazuje się, że ludzie, bez względu na proweniencję polityczną, religijną, chwalą ministra Jana Szyszko, twierdząc, że minister Szyszko zajął się sprawą tak, jak powinien. Zaskakujące.
Nie jest to zaskakujące, bo ludzie tutaj mieszkający czują i widzą tą działalność od dziesięcioleci, tak? Z pokolenia na pokolenia. Tutaj leśnicy byli i pan profesor Jan Szyszko niczego innego nie wymyślił, co nie było robione przez te dziesięciolecia. Po prostu czynnie uczestniczyliśmy w ochronie drzewostanu w Puszczy Białowieskiej. To moim, i tutaj nie możemy mówić o jakiejś nadmiernej wycince, co się zarzuca. Problem właśnie polega na tym, dlaczego została podjęta ta walka z kornikiem. Po prostu zaszłości z lat 2012 nie pozwoliły nam na opanowanie tej gradacji na etapie wcześniejszym i drzewostany zostały uszkodzone na ogromnej powierzchni.
Tutaj jeszcze wejdę w słowo. Pan Mariusz Agiejczyk, nadleśnictwa Hajnówka, taki cytat. Leśnicy muszą wykonywać swoje obowiązki, które nakłada na nich ustawa o lasach. Według procedur w razie wystąpienia w drzewostanie organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, nadleśniczy jest zobowiązany wykonywać zabiegi zwalczające i ochronne.
No i to jest zapisane w ustawie, więc tutaj właśnie dochodzimy do tych paradoksów między prawem unijnym a prawem polskim, tak? No i jeżeli w praktyce jest to trudne do pogodzenia, no to mam nadzieję, że się właśnie tutaj jakoś ten problem rozwiąże w niedługim czasie poprzez ten nowy program zarządzania Puszczą Białowieską. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podjęli tej walki, no ale na lata 2012-2021 obowiązuje nas tak zwany plan urządzania lasu i w nadleśnictwie Hajnówka było przewidziane 192 tysiące metrów sześciennych do pozyskania, czyli do zagospodarowania, czyli te wszystkie rzeczy, które są związane z trwałym i zrównoważonym gospodarowaniem w lesie, zostały wyczerpane. Bo czynna ochrona, jednak ochrona i hodowla w puszczy, no musi się wiązać z użyciem piły, tak? Tak z przysłowioną wycinką, ale każda taka wycinka czy użycie tej piły nie ma na celu pozyskanie tego drewna z tego terenu. To jest jakaś inicjacja jakichś pewnych procesów, które przyspieszamy w sposób sztuczny, ale te procesy odbywają się tutaj w sposób naturalny. Każde wycięcie takiego połacia martwego lasu wiąże się z tym, że jesteśmy zobowiązani w ciągu 5 lat do odnowienia, czyli posadzenia drzew i gatunków, które są zgodne z siedliskami tutaj i są jakby szkieletem drzew puszczańskich. I ten charakter tych drzew, które tutaj są sadzone od wieków, czy to od wielu charakteryzował właśnie tą puszczę, tak? Mamy tutaj właśnie, każdy kojarzy Puszczę Białowieską z tym ciemnym borem niebotycznymi świerkami ciemnymi, które sięgają 40 metrów i mają ponad 100 lat. No i w tym momencie dochodzimy do punktu, w którym musimy sobie zadać pytanie, co dalej, bo tych świerków już tak naprawdę, tych starych niebotycznych świerków nie ma. Charakter jakby tej puszczy się zmienia. Więc jedynym jakby dla mnie rozwiązanym, racjonalnym i zgodnym z podejściem świata nauki to jest dostosowanie właśnie gatunków do siedlisk, aby ta puszcza była trwała, zdrowa i niezagrożona przez takie typu gradacje, jaka ma teraz miejsce.
Pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Pierwszy dzień maja roku pańskiego 2018. Leśne kolejki, Nadleśnictwo Hajnówka. Ci wszyscy, którzy czekają na rozmowę z panem Janem Szyszko, doczekają się tyle, że jutro, bo dzisiaj ta wielka akcja, prawda?
No, coś mi osiobiło, że jest jakiś ruch społeczny, który chce jakby pokazać, że odnowienie puszczy ma sens, tak?
Panie Mariuszu, ruch społeczny przyjdzie do nas, bo około godziny 9:30 ten młody ruch społeczny pojawi się również tutaj. Natomiast rzecz, która mnie troszeczkę zasmuca. Nasze media pojawiają się tam, mówię o Radiu Wnet, o Kurierze Wnet, pojawiamy się tam, aby opowiadać o problemach naszych słuchaczy rozsianych po całej Polsce, ale i Europie i opowiadać o tych zdarzeniach, kłopotach, radościach ich oczami. Dlatego jesteśmy tutaj, dlatego tutaj się pojawiamy. Natomiast jakby nie patrzeć na pewne zdarzenia medialne, to powiem szczerze, jak na lekarstwo obiektywnych, rzetelnych informacji w mediach, czy publicznych, czy komercyjnych. Nikomu na tym nie zależy, czy stan takiego zachwiania informacyjnego, tylko strzępy meldunków, epatowanie jakimiś słowami, szyframi, kluczami wystarcza? Czy to jest celowa robota, czy...
W mojej ocenie właśnie ten brak takiej rzetelnej informacji dziennikarskiej również przyczynił się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Niestety nie było obiektywnie pokazywana te skutki i przyczyny tej gradacji kornika, sposób nasz podejścia do tego. Nasza praca była jakby przedstawiana w sposób nieobiektywny, a wręcz zakłamany w mediach. No, w mojej ocenie jest to podejście dziennikarzy, którzy szukali sensacji, no i tak zwaną poczuli krew, że można było uderzyć czy w lasy państwowe, czy w obecnie rządzących.
Tak? No to wejdę w słowo, no to gdzie tak gniazdować, o której wszyscy tak mówią, również opozycja. Idziemy w jednym kierunku. Nie dzielimy, rozmawiamy, wymieniamy argumenty. Czy tutaj była rzeczywista wymiana argumentów, czy tylko zadawanie sobie ciosów na oślep i bez sensu?
Argumenty to chyba tylko w kuluarach były wymieniane, bo w mediach społecznościowych czy publicznej mediach tych argumentów nam zabrakło, bo po prostu jakbyśmy tutaj prześledzili cały rok 2017, to tych jakby transmisji czy jakby strony, którą reprezentowały Lasów Państwowych Puszczy Białowieskiej w mediach nie było.
Ale jest Radio Wnet, jest Kurier Wnet.
Dziękujemy za to, że jesteście z nami tutaj.
Bo czujemy się tutaj jak w domu. Pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, niespełna minuta do godziny 9:00. Poranek Wnet, pierwszy dzień maja i pierwsza odsłona wielkiej majówki Radia Wnet na Podlasiu przy konsolecie Karol Smyk, mój współprowadzący Sławomir Orwat oraz wspierająca nas Zofia Litwinik, Konrad Tomaszewski, którego ściskamy, jak on tęskni do tego miejsca, a jest naszym wydawcą technicznym. W 40 sekund, panie Mariuszu, coś optymistycznego dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet.
No, jesteśmy na dobrej drodze, żeby odtworzyć Puszczę Białowieską. Mamy pierwszy sygnał z ministerstwa, że wszystkie zgodne z zadaniami, planie zadań ochronnych powierzchnie możemy odnawiać, w planie urządzania lasu również. Myślę, że podejdziemy do tego tematu kompleksowo i z sercem, tak jak podchodzimy zawsze do naszej pracy, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że leśnik to jednak również człowiek, który kocha przyrodę i stoi na straży lasów oraz przyrody w Polsce dla ludzi. I tutaj możemy powiedzieć, że ludzie dla lasu i las dla ludzi. Takie hasło mamy w Lasach Państwowych i tego się będziemy trzymali. I tutaj jakbyś zachęcał do jednak częstego zaglądania do tej Puszczy Białowieskiej, zobaczenia sytuacji na miejscu, ocenienia i tak naprawdę lasy państwowe starają się, aby na tym terenie być jak najbliżej ludzi.
Pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy, nadleśnica Hajnówka. Widzę, że ruch społeczny się do nas zbliża, ale to za niespełna pół godziny, bo zaraz dżingiel i powiemy o czym, drogi Karolu?
Trzecia godzina poranka wnet. Trzecia godzina poranka.
Przed chwilą rozmowa z panem Mariuszem Agiejczykiem, nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka. Dżentelmeni z formacji Twin Peaks wciąż tutaj. Jacek Racis mówi, chyba tutaj zostanę. Tak się uśmiecha. Przystojniak. Zajęty wolny? Może słuchaczki z okolicy zainteresowane?
Ja? Nie zajęty.
A pierwsze słowo do dziennika. Zawahał się. Nie zajęty. Może tego ta pani nie słyszała twojego serca, drogi Jacku. Formacja Twin Peaks, ruch społeczny już czeka w blokach startowych, bo za pół godziny będziemy rozmawiać między innymi z panią Marceliną Puchalską, prezesem Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży. Natomiast teraz, bo skoro wielki tydzień majowy, bo przecież dzisiaj pierwszy dzień maja, jutro święto flagi, a za dwa dni święto konstytucji, no to taki specjalny blok legend muzycznych i specjalna rozmowa, jedna z legend polskiej muzyki rockowej, panie i panowie, Grzegorz Stróżniak i niezwykła rozmowa z ojcem dyrektorem listy Polish Chart, Sławomirem Orwatem.
Sławek Orwat, Radio Wnet i witamy na antenie naszego dostojnego jubilata, twórca wszystkich przebojów i świetności zespołu Lombard, największych hitów lat 80., legenda, można powiedzieć, oprócz autobiografii Perfektu i Dorosłych Dzieci, Turbo, twórca trzeciego wielkiego hymnu i protest songu, Przeżyj to sam i można powiedzieć symbol mojego pokolenia. Dziś kończy 60 lat. Grzegorzu, życzymy ci wielu, wielu fantastycznych przeżyć muzycznych, jak i osobistych, ale dzisiaj nie chcemy tylko rozmawiać o tych wielkich historiach i takich patetycznych. Spróbujmy, bo mamy stulecie niepodległości ojczyzny w tym roku, z czego 60% to tak. Twoje życie. Jak to tak. się zaczynało dla ciebie, kiedy byłeś małym chłopcem? Hej!
Oj, zaczynało się jak to w tamtych, że tak powiem, czasach. No właśnie jechałem do domu z moją mamą i wspominaliśmy, jak to było też na moje dzieciństwo, jak żyliśmy, w jakim mieście żyliśmy, czego brakowało, w jakich warunkach się właśnie to wszystko odbywało. No, dużo do życzenia. Tak samo dzisiaj miałem wywiad w Radio Poznań i też wspominaliśmy, że w zasadzie nie było nic i to nie było fajne, no, to nie było fajne.
A jednocześnie generalnie, jako mały Grzesiu miałeś już w głowie muzykę. Dlaczego i skąd ona się wzięła w twojej, czy to jakieś rodzinne uwarunkowania, czy ty byłeś takim samorodkiem, jak to się zaczęło?
No trochę szperaliśmy w tym, okazało się, że ta moja rodzina trochę była uzdolniona, bo i kuzynowie moi, i muzycy, i tancerze, którzy zawodowi, którzy w balecie całą swoją karierę przeżyli. Także no trochę nawet potem, jak się tak nad tym zastanawiałem, to rzeczywiście jakieś uzdolnienia musiały być. Mój tato śpiewał bardzo często na imprezach rodzinnych, ale to z czegoś mu się brało na instrumentach, co po niektórzy grali. A ja, no nie wiem, ja miałem coś takiego, że od małego, że tak powiem, kusiło mnie w układaniu własnych melodyjek. I to była chyba moja największa siła, bo ani nie jestem wirtuozem, czego czasami żałuję, bo więcej może ma się na myśli, niż można wykonać. I to takie są dwie szkoły. Jedni mówią, że lepiej tą szkołę muzyczną skończyć, drudzy mówią, że jednak ta szkoła muzyczna trochę kształtuje i jak gdyby te indywidualne, trudno wydobyć te indywidualne jakieś tam zdolności. No, ja miałem chyba te zdolności jednak w tym układaniu melodyjek i to lubię i to robię od, okazało się już do dzieciństwa, bo odkąd instrumenty się pojawiły w moim życiu, je widziałem, to je próbowałem okrzesać i albo na gitarze jakieś dźwięki wydawać, albo później na instrumentach klawiszowych. Ja grałem i na perkusji, grałem na trąbce, na saksofonie. Wszystko mnie interesowało.
I tutaj pozwól, że cię wejdę w słowo. Jedna z takich melodyjek twojej młodzieńczej twórczości to wielki, wielki późniejszy hymn pokolenia, do którego nowe słowa napisał Andrzej Sobczak, oczywiście świętej pamięci. Natomiast,
tak.
Natomiast twój tekst własny do tej niezapomnianej melodii, która jest do dziś symbolem, to takie było podobno coś o marzeniach. Powiedz mi, jak ten tekst ma się do tego, czy te marzenia, o których śpiewałeś w wieku młodzieńczym, licealnym, spełniły ci się, jak na nie patrzysz i o czym był faktycznie ten, powiedzmy słuchaczom Radia Wnet, o czym był Przeżyj to sam, zanim stał się Przeżyj to sam?
To nieprawdopodobne, ale się, że tak powiem, w moim życiu spełniło, bo jako nastolatek wyśpiewywałem sobie właśnie, że każdy ma ciche marzenia, każdy inne w tym tkwi zło, ktoś chce zniszczyć twój ideał, wtedy ty niszczysz go. No takie infantylne, ale jak gdyby wiadomo, o co chodzi. Tylko sam dojdziesz tam, jeśli chcesz, dojdziesz.
Wiesz, młody człowiek, to nie jest infantylne, kiedy nazwijmy to nastolatek śpiewa o marzeniach, bo to jest chyba wszystko, co nastolatek może w tym momencie mieć w głowie, jak jeszcze nie przeżył życia, prawda?
I to jest prawda. Ja sobie marzyłem o tym, żeby móc funkcjonować razem z muzyką. No i dzięki Bogu udało mi się to, bo całe życie towarzyszy mi muzyka, żyję z niej, mam pełną satysfakcję, bo naprawdę mając taki utwór właśnie jak Przeżyj to sam, do którego Andrzej napisał wspaniały tekst, który tak zafunkcjonował niesamowicie w umysłach wielu tysięcy, mogę powiedzieć, ludzi, jest rozpoznawalny, jest znany. Bardzo nam, mnie osobiście, jak i zespołowi Lombard pomagał, bo ta tożsamość z tym utworem pomagała przetrwać te gorsze, że tak powiem, momenty tego zespołu. No i jest to naprawdę niesamowite, że udało się mnie taki utwór zrobić, który był naprawdę na tyle rozpoznawalny. Jestem, no...
Co jeszcze bym chciał podkreślić w takim dniu jak dzisiejszy, uroczystym dla ciebie? Wiem, że jesteś człowiekiem wielkiej pokory, o czym będę rozmawiał za chwilę z Martą, twoją towarzyszką życia, jak i wokalistką Lombardu, ale chodzi mi o taki aspekt, powiedzmy to głośno dzisiaj, wypada, pochwalmy się, ciebie pochwalmy. Tak. Prowadzicie też jako Lombard działalność charytatywną. Nie są wam obce jakieś zwyczajne ludzkie odruchy. Wiem, że bardzo dużo jeździcie i pomagacie ludziom poprzez wasze koncerty.
Znaczy tak niewiele trzeba, nie? To zaczęło się od tego, że miałem przyjaciela, też Marka Siwka, świętej pamięci, człowieka niepełnosprawnego, który jak ja w wieku 20 lat byłem w pełni sił i jak gdyby zaczynała się moja kariera taka estradowa już pełna, to on dowiedział się, że ma stwardnienie rozsiane, no i jeszcze chłoniaka. Także no, to co los potrafi człowiekowi wymyślić, tego wiemy, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I ten człowiek wiele, wiele lat żył z pokorą, z tymi niestety przeciwnościami, jakiemu los. I też był wokalistą, też śpiewał i nagle wszystko to mu się jak gdyby runęło, prawda? Ale wiele lat pracowaliśmy, ale dlaczego mówię? Bo poznałem tego człowieka jak gdyby na nowo, bo byliśmy tak w korytarzach Estrady Poznańskiej się spotykaliśmy, a potem się zaprzyjaźniliśmy i bardzo mi dużo dała ta znajomość z Markiem, tym bardziej jak miałem jakieś takie właśnie w swoim życiu momenty, w których no nie wszystko się tak działo, jakbym chciał, ale kontakt z tym człowiekiem no, uczył mnie pokory wobec życia i zawsze na jego przykładzie patrzyłem, do czego ja mogę od życia więcej wymagać. Jestem zdrowy, więc wszystko się zgadza, prawda? Wszystko można zrobić jeszcze. To nieważne, chwilowe jakieś problemy są naprawdę nieistotne. Najważniejsze jest, żeby być zdrowym i mieć rodzinę, otaczać się ludźmi, których się kocha, którzy ciebie kochają i jak gdyby potem to grono znajomych osób niepełnosprawnych, stowarzyszenia, fundacje, jak gdyby poszerzało się to nasze grono znajomych. Uczestniczyliśmy w tych koncertach, w dziesiątkach koncertów, gdzie z naszej strony no, wymagało to poświęcenia po prostu czasu, środków niewiele, ale czasu, który no, każdy też sobie liczy, ale ktoś nam powiedział, że to ten czas, który się poświęci na takie coś, później wraca w postaci rzeczywiście przychylności i dobrego słowa i nawet przekłada się to na działalność artystyczną. Także nie można powiedzieć, że my w zamian nie dostaliśmy nic. My dostaliśmy też bardzo, bardzo wiele. A dla tych ludzi udział nasz, Lombardu albo mój i Marty na koncercie znaczył bardzo wiele. I mamy naprawdę wielu znajomych z grona ludzi pokrzywdzonych przez los, którzy walczą z tymi przeciwnościami. No, jest to naprawdę wielka nauka.
Tutaj dodajmy też, że takie były ewidentne przykłady koncertów, które nie każdy artysta formatu twojego i podobnego doświadczył. Chociażby takie coś jak koncert na wzgórzach Golan.
No tak, to jest też podejście, muszę powiedzieć, trochę moje i nasze potem z Martą, że reagowałem na niektóre propozycje, może nie tak, jakby się standardowo podchodziło do tego, czyli jakie jest honorarium, kiedy, dlaczego tak długo. Reagowałem na propozycje, które okazało się też znowu dały nam więcej, a nie przekładały się na środki finansowe, ale były
trochę jakby no, służba ojczyźnie, prawda?
Przygodą. Niesamowitą przygodą życiową, która na całe życie dała nam po prostu ładunek i też no niepowtarzalną jak gdyby kwestię, bo byliśmy na wzgórzach Golan w okresie, kiedy stacjonowały tam wojska polskie. Teraz no już tego nie ma. To był taki rozjemczy
kontyngent.
Pas, na którym właśnie te wszystkie wojska stacjonowały i my graliśmy koncert w samo południe dla wojsk, które tam stacjonowały i to były nie tylko polskie, bo były i japońskie, były wojska kanadyjskie, także wiele narodowości. Zagraliśmy koncert, natomiast wojsko w zamian za to obwiozło nas z pełną asekuracją w wojskach ONZ i jeździliśmy po Izraelu i odwiedziliśmy też jak gdyby, nie jak gdyby, tylko odwiedziliśmy najświętsze miejsca, które byśmy w życiu tego nie zrobili, które są związane z naszą religią, prawda?
Tak, jesteś przywiązany do wartości, wielkie... do tradycji i wszyscy o tym wiemy, że stoisz na straży tej naszej historii o, nazwijmy to, powstałej i utwierdzonej na gruncie chrześcijańsko-antycznych korzeni. Jak patrzysz, tak, no to... jak patrzysz na Polskę, bo mówimy o tym stuleciu w tym roku, jak patrzysz na Polskę jako jej obywatel i człowiek, który dla niej bardzo wiele zrobił pod względem artystycznym, jak oceniasz nasze przemiany i ten rozłam, który nastąpił w naszym społeczeństwie, trochę nieszczęsny i który życzymy sobie, aby się gdzieś tam udało zażegnać i pojednać ten podzielony naród?
No nie będzie to łatwe. Wszyscy o tym wiemy, że te lata wypaczeń, które były, no począwszy od powiedzmy lat 80., kiedy powstały te pierwsze próby wyzwolenia się spod tego terroru, bo to wojna druga światowa nas wykończyła, ale kropkę nad i postawiła Rosja, prawda? To, tu też możemy mieć pretensje do niby naszych przyjaciół. Nas po prostu, o nas zapomniano. Co z tego, że mamy przyjaciół w świecie, tylko że był taki układ polityczny, że no, zostawiono nas dla dobra całej Europy, zostawiono nas pod jurysdykcją Sowietów.
Myślę, że poczuliśmy to już od Powstania Warszawskiego, prawda?
Tak, i my to dla naszego kraju, dla naszych obywateli, dla naszych rodaków, to jest nie do odrobienia strata. My możemy naprawdę zacząć budować wszystko powoli, skrupulatnie od początku i powinniśmy to robić. Przede wszystkim wrócić do tych wartości, bo my, część społeczeństwa się wyprała z tego. Zrobiliśmy się strasznie światowi, nie powiem europejscy, ale światowi.
Kosmopolityczni, ale powiedzmy otwarcie.
Tak, to nie jest dobre. Mhm. To nie jest dobre. To nie jest dobre, bo widzę po najbliższych, po rodzinie, po znajomych, jaki mamy problem, że my przy stole rodzinnym, przy stole ze znajomymi mamy odmienne widzenie czegoś, co wydawałoby mi się jest jednoznaczne, a jednak nie. Jednak ludzie potrafią wywlekać jakieś nieistotne rzeczy, które kompletnie nie są wartościowe i stawiając właśnie na szali tego, że trzeba być patriotą, że trzeba właśnie dbać o interesy polskie, że liczy się to, co się w naszym kraju dzieje, że nie patrzmy na świat, zawsze zaczynajmy od rodziny, kończmy na Polsce, na rodakach.
Wiesz, co mnie boli, Grzegorzu? Sytuacja taka, kiedy mówi się, że na przykład Anglik, Amerykanin, ktokolwiek jest patriotą, to jest takie dumne i piękne. Natomiast kiedy Polak jest patriotą, to momentalnie jest nacjonalistą i to mi się nie podoba. A nie zauważyłeś tego?
Znaczy, my od dłuższego czasu, od wielu lat gramy projekt W hołdzie Solidarności, Drogi do Wolności. I jak zaczęliśmy, powstał ten projekt, mieliśmy taką wątpliwość, jak to grać, bo zaczynamy ten projekt od grania hymnu Polski, a potem jest mała historia, którą lektor czyta i opowiada właśnie, wprowadza jak gdyby ludzi do koncertu, jak gdyby lekko tłumacząc i opowiadając naszą zawiłą historię polityczną, od począwszy powstania, my tak zaczynamy od powstania Solidarności i przewrotu i tych wszystkich przemian, obalenia muru i tak dalej. I wydawałoby się, że jest to ryzykowne, ale zaczęliśmy grać ten hymn i co się okazało? Że jednak nawet ci ludzie na festynach, młodzi ludzie szczególnie tak samo, nagle reagują i nagle jeżeli nada im się ton taki, że jest to właśnie, że to dotyczy Polski, że to dotyczy hymnu, dotyczy flagi, którą wyświetlamy na telebimach, to wtedy można tym ludziom opowiadać trochę. I to nie chcieliśmy z tego robić akademii, broń Boże. Nie politykujemy, też nie, tylko...
Pokazać prawdę, prawda? To jest trudne, a jednocześnie to jest taka misja artysty.
Tylko po prostu wprowadzamy w ten klimat ludzi i okazuje się, że można i że ludzie słuchają tego, potem reagują, potem klaszczą, potem krzyczą solidarność, potem są jak gdyby pod wrażeniem tego, że nagle o, przypomniałem sobie historię lat 80. do dzisiaj i jest mnóstwo aspektów, które można w tym poruszyć i warto. I my to robimy i mamy z tego satysfakcję, bo dla nas jest to wycieczka w przeszłość, w historię. Lubimy to grać, bo jest to wartościowe. Widzimy, jak młodzi ludzie na to reagują, a starsi sobie przypominają. I też to jest wartościowe, bo co po niektóry jak gdyby wraca do tego, że było kiedyś gorzej, źle, w ogóle nie do przyjęcia sytuacja, a dzisiaj jest naprawdę fantastycznie, wszystko można, trzeba tylko jak gdyby wrócić do normalności.
Grzegorzu, powiedziałeś o tej interakcji z tłumem. Przecież twój największy przebój, hymn pokolenia, o którym mówimy ciągle, Przeżyj to sam, tak naprawdę najlepiej zaistniał przecież w śpiewaniu z publicznością. Gdyby nie ta interakcja pomiędzy tobą, wykonawcą, a tą publicznością na przestrzeni lat, która zawsze z palcami wyciągniętymi w górę w geście V śpiewała to razem z tobą, przecież to ciarki chyba cię musiały przechodzić.
No, tak, taka jest prawda. Ten utwór gramy no, od początku, jak Lombard istnieje, po dzień dzisiejszy. Wykonaliśmy go parę tysięcy razy i zawsze na koncercie jest wykonywany i zawsze jest śpiewany. I zawsze
sam
jest
stałem z tą literą V kiedyś na waszym koncercie.
No miło mi bardzo, ale no, jest to nieprawdopodobne. Ten utwór przez to, że zafunkcjonował zawsze z tą interakcją, że publiczność go śpiewała, no to nie ma po prostu możliwości, żeby tak się nie działo.
Dziękując ci za rozmowę, jeszcze raz życząc wszystkiego, co najpiękniejsze i muzycznie, i osobiście, czego sobie wymarzysz tylko. Zanim poprosimy twoją Martę, żeby też troszeczkę powiedziała od swojej strony o tym, co się dzisiaj dzieje w waszym domu, bo wiem, że są przygotowania do wielkiej imprezy i tak dalej, to posłuchajmy w takim razie wszyscy tutaj, słuchacze Radia Wnet, no tego hymnu, niech sobie młodzież, która jeszcze wyrosła już w czasach, kiedy go na pewno nie czuje, jej wymowy tej piosenki na żywo, tak jak my to czuliśmy, przypomni i zobaczy, co, przy jakich wartościach nasze pokolenie wzrastało muzycznie i obywatelsko. A więc zapowiedz, proszę cię Grzegorzu, tę twoją największą piosenkę.
Z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich do posłuchania utworu, który jest tak bardzo ważny dla mnie, dla Lombardu i dla wielu, wielu tysięcy ludzi, jak nie powiem, może w szerszym jeszcze gronie, bo odtwarzanie tego utworu na przykład na portalach sięgało do 20 milionów, więc o czymś to świadczy. Naprawdę jestem dumny z tego i zapraszam na utwór Przeżyj to sam, zespół Lombard.